Podcast Radia Poznań. Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Naszym gościem jest profesor Waldemar Łazuga. Witam, panie profesorze.
Witam pięknie.
I dzisiaj wracamy do Piastów. Jesteśmy w końcówce tej dynastii, ale mówiliśmy dwa tygodnie temu, że zaczniemy od takich kontynuacji. To znaczy od tego, że wiele rodzin może się pochwalić piastowskim rodowodem. Jak to jest możliwe? A z drugiej strony czytamy, że ostatni Piastowicz gdzieś tam ze Śląska to jest, zdaje się, XVI albo XVII wiek. Coś się kończy z Kazimierzem Wielkim, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale nie kończy się wszystko.
No Piastowiczowie, Piastowie żyją dłużej. Ostatni Piast genealogiczny, czyli legalny, bo Piastów tak zwanych nielegalnych, czyli z Lewego Łoża było jeszcze więcej, to jest cała armia, ale książę
piastowski. Pretendent do tronu, powiedzmy.
To jest rok 1675, to jest śląski, zniemczony już całkiem Piast. Oni zresztą w ogóle bardzo szybko się zniemczyli. Było generalnie tak, że linia kaliska i poznańska to były, w skrócie mówiąc, kancelarie łacińskie i polskie, a linie śląskie, wszystkie linie śląskie, to były kancelarie niemieckie. Już Henryk Brodaty, który miał za żonę Jadwigę, no, później Świętą, no, to była Niemka, najpewniej mówił po niemiecku. Henryk Pobożny, którego wszyscy znamy, nie Bolesław Kaliski, tylko Henryk, ten spod Legnicy. On był właściwie już zniemczony. Cała ta skomplikowana mozaika książąt śląskich już w XIII wieku była zniemczona. No ale z tego też coś wynika dla obecności Piastów w genach, czy jak to pewnie powiedziano było podówczas, w krwi współczesnych monarchów. Może niektórym trudno to zrozumieć, ale krew piastowską mają dzisiaj król Danii Harald, król Belgii Filip, król Hiszpanii Filip, król Zjednoczonego Królestwa Karol, wielki książę Luksemburga, książę Liechtensteinu.
Jakieś niewielkie procenty, rozumiem, tej krwi.
No tak, ale oni wszyscy od pramatki pochodzą, a tą pramatką była Polka. Może w tym sensie żart to nie żart. Pramatka wszystkich dynastii europejskich nazywała się Cymbarka, była księżną mazowiecką córką Siemowita IV. Ten Siemowit IV wydał ją za Habsburgów, było dużo. Za Habsburga, który nosił przydomek Żelazny, Ernst Żelazny. I z tego związku pięknej podobno kobiety i bardzo silnej, znamy jej wizerunek, urodził się między innymi, dzieci mieli 10, połowa przeżyła, Fryderyk III, cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. To jest ta linia austriacka, hiszpańska, która się potem rozchodzi, no bo im większy dom, tym miał mniejszy wybór. Najlepiej byłoby, gdyby przedstawiciele domu panującego zawierali małżeństwa z przedstawicielami domu panującego, a nie, że tam z książętami czy z hrabiami. To się zdarzało, ale to bardzo rzadko. To była błędna droga. Wobec tego dzisiaj możemy to śmiało udokumentować i to wszyscy wiedzą, że to w genealogiach, że od tej Cymbarki mazowieckiej, której brat, nawiasem mówiąc, sprytna była bardzo, bo brata wylansowała jako duchownego, on jest pochowany w katedrze w Wiedniu, w Świętym Szczepanie, albo Stefanie, jak niektórzy mówią, tam jest jego nagrobek. To jest jedyny Słowianin, jedyny Piast, który leży w katedrze w Wiedniu. No ale to ona jest tą, jak kiedyś mówiono, pramatką wszystkich dynastii, bo no, każdy wie, że Austria za jakiś czas będzie celowała w polityce matrymonialnej. Żadna dynastia nie będzie prowadziła tak mądrej i tak szeroko rozgałęzionej polityki dynastycznej jak Habsburgowie.
Dynastie.
Generalnie, no to od Cymbarki i od jej męża pochodzi Fryderyk i od Fryderyka Franciszek Józef i wszyscy inni i Otto Habsburg. I Otto Habsburg, którego znałem, byłem na jego pogrzebie zresztą. nie tak dawno umarł, to on opowiadał, to był żart, proszę tego serio nie brać, choć wiem, że to jest nawet w internecie. Jakoś to się rozeszło, że habsburska warga to nie za sprawą Wittelsbachów, jak się dotąd uważało i jak się chyba powinno uważać, tylko za sprawą tej cymbarki, która podobno miała właśnie tę dolną szczękę tak wysuniętą. I
ale mówił pan profesor, że to piękna kobieta była.
No piękna była kobieta. No, wszyscy tak uważali. Piękna i silna przy tym. No to, że urodziła tyle dzieci, to po pierwsze, kiedyś kobiety jednak umierały bardzo wcześnie, w drugim połogu, w trzecim, stąd prawie każdy król miał 3 albo 4 żony. No, ale ona sobie jakoś radę dawała. Są takie nawet dzieje bajeczne, ja nie mogę tego pokazać. Jest taki obraz, jak jej mąż broni się przed niedźwiedziem, ona mu pomaga. Mhm. Ona mu pomaga, stojąc obok. No więc w każdym razie to tak było z nią, ale może kiedyś to kogoś zainteresuje, że w ogóle Piastówny bardzo dobre kariery porobiły. Będziemy mówić za chwilę o Kazimierzu Wielkim. Mało kto pamięta, naprawdę. Przejrzałem taką książkę, którą znam dobrze, bo Szczecinek, niewielkie miasto, ma swoją Elżbietę. Ona tam umarła. Elżbietę Kazimierzowiczówną, czyli córkę Kazimierza Wielkiego, księżnę. On ją wydał i to w okolicach pokoju z Krzyżakami za Bogusława V, księcia Szczecińskiego, mówiąc najkrócej. Ale dlaczego o tym mówię przy Kazimierzu? No bo po pierwsze, to już jest polityka kazimierzowska, sprytna. Jeśli chce kiedyś ewentualnie upomnieć o Pomorze, Kazimierz Wielki robi wszystko tak, że oddając nawet, zastrzegał, że on oddaje, ale jakby nie na zawsze. Takie miał no, jednak zacięcie dyplomatyczne, że rezygnował, no, ale nie na zawsze. Chodzi o to, że ta Elżbieta, jego córka, która zmarła w wyniku ospy właśnie w tym Szczecinku, dzisiaj jest tam liceum imienia księżnej Elżbiety, miała córkę, też Elżbietę. I ta córka, też Elżbieta, została czwartą żoną Karola IV Luksemburga. Przypominam, jeśli ktoś kocha Pragę, to wie, że Praga jest karolińska, jest most Karola, tego Karola, jest uniwersytet tego Karola, tego czwartego najwybitniejszego Luksemburga wśród wszystkich Luksemburgów. Ona była jego żoną. Co więcej, ostatnią, co więcej, ona urodziła późniejszego cesarza Zygmunta, Luksemburczyka, na którym dynastia się skończyła. No ale ona była czwartą żoną. Trzecią żoną była Anna Świdnicka, też Piastówna, i ta też urodziła syna Wacława. Ten Wacław nie był wprawdzie cesarzem, ale był królem, bo to nie każdy Luksemburg był. To tam historycy mediewiści wiedzą, że nie każdy Luksemburg był cesarzem, bo Jan na przykład nie był. Był królem Czech i był królem Niemiec, ale nie był cesarzem niemieckim. No w każdym razie widzimy, że ta polityka matrymonialna, dynastyczna jest właściwie głównym leitmotywem polityki w ogóle.
A Kazimierz Wielki na starcie nie miał łatwo, bo był młodszym dzieckiem Łokietka i w dodatku chorowitym.
Chorowitym i powiedzmy sobie, to państwo łokietkowe za mocne nie było. Jeśli po 200 latach kraj się jednoczy i tak naprawdę dwie dzielnice, są tacy, ja też do nich może należę, którzy uważają, że cała kultura polityczna Polski to jest kultura wielkopolsko-małopolska. Wszystko inne jest dodatkiem, jest jakąś deklinacją tych dwóch historii, piastowskiej i jagiellońskiej. Ale wiadomo, że Kraków już za Piastów jest ważny, tak samo jak Poznań nie przestanie być ważny za Jagiellonów. Z Kazimierzem Wielkim jest ten problem, że on nam się wydaje z innej bajki. On jest tak bardzo różny jednak od swojego ojca. Jasne, jest też okrutnikiem i w ogóle to wszystko się tak niedobrze zaczyna dla niego, bo jest to historia, sensacja właściwie tamtej doby, tego bardzo dziwnego wieku.
Skandal.
Tak, XIV, bo on się dopuszcza gwałtu na najpiękniejszej dwórce swojej siostry. To się dzieje na Węgrzech. Elżbieta Łokietkówna najpewniej nastręczyła mu tę Klarę Zach. No, jej ojciec rani Łokietkównę, rani jej męża, następują represje okrutne. Cała ta rodzina zostanie wymordowana przez bardzo wymyślne tortury. Już nie będę o tym wszystkim opowiadać, ale to w całej Europie wtedy zrobiło wrażenie, zwłaszcza, że Kazimierz Wielki był już żonaty, już był mężem Aldony Anny. z Litwy. No i zanim wrócił do Krakowa, no to wszystkie te okropieństwa oglądał. No ale potem kilka razy zachorował. I ponieważ ani Aldona, ani Anna, ani następna jego żona z Hesji synów mu nie dały, no to powstawał problem, z którego my sobie dzisiaj sprawy nie zdajemy. No bo czym by to się mogło skończyć? No znowu jakimś rozbiciem. I wtedy ten Łokietek byłby taką przerwą w historii pomiędzy rozbiciami.
Czyli książęta śląscy wzięliby swoje, wielkopolscy
tak,
swoje, tak?
Oni się zresztą już mało interesowali. Oni się tak wkomponowali w Rzeszę. Zresztą tutaj możemy przypomnieć, że jak Karol IV Luksemburg za żonę brał Annę Świdnicką, córkę Henryka Świdnickiego, to jednocześnie ziemia świdnicka przechodziła w części na rzecz Luksemburgów. Na tym te małżeństwa polegały. Także właściwie Luksemburgowie w ten sposób też kawałek Bawarii zdobyli, no kawałek Śląska zdobyli. A cały Śląsk, co tu dużo mówić, był wtedy zainteresowany tym, by pozostać, można powiedzieć, w Rzeszy, a można powiedzieć w Czechach. Rozumiemy, że jedno i drugie jest prawidłowe, bo Czechy były fragmentem cesarstwa, a nieraz król Czech był jednocześnie cesarzem.
Dynastie.
Kazimierz Wielki niczego już nie odzyskiwał, no poza drobiazgami, no można powiedzieć, że tam niektóre rzeczy rzeczywiście dla mnie nawet miłe odzyskał, bo Drachim i Czaplinek tam zaczął budować warownie na północnej granicy, sprowadził templariuszy, ale generalnie to on się skupił na polityce wewnętrznej i to jest też coś osobliwego w naszej historii. Taki nie rycerz, taki polityk wewnętrzny, no budowniczy można by powiedzieć i prawodawca. Jednak nie można mu tego odmówić, że te statuty piotrkowsko-wiślickie to za jego panowania, że to się jakoś unormowało, jakieś ujednoliciło dla Wielkopolski osobno, dla Małopolski osobno. Proszę zobaczyć, przez cały czas poruszamy się pomiędzy Krakowem i Poznaniem czy Gniezdem. No i to budowanie. Trudno policzyć, czy tych zamków było 55, czy trochę więcej. Niektórzy mówią, że około 70. Czasem to było tak, że był jakiś gród, który on teraz murem otaczał. Mhm. Ale faktem jest, że trochę tego pobudował, chociaż historycy tamtej doby mówią, że to był taki czas budowania wtedy i że no, gdzie indziej po sąsiedzku tyle samo mniej więcej wbudowano, więc to nie było takie specjalnie oryginalne. No ale jednak, a poza tym no, ta jego polityka matrymonialna, ta jego niepokoje, te traktaty, żeby zapewnić sukcesję, przecież on ze strachu tak naprawdę zgodził się na to, że będzie Ludwik. On się na to wcześniej zgodził. Potem próbował tę umowę relatywizować.
Ludwik Węgierski.
Węgierski, tak. Mhm. No Ludwik Węgierski, no to powiedzmy wprost, to był syn szwagra.
Wszystko zostało w rodzinie.
Wszystko zostawało w rodzinie, no ale niekoniecznie to była taka opcja, która mu najbardziej odpowiadała, bo jednocześnie robił dużo, żeby było inaczej. Zwłaszcza, że on miał synów i to czterech. No ale jego przygody miłosne to osobna opowieść.
A jeszcze, panie profesorze, warto zwrócić uwagę, że ci nasi ostatni władcy piastowscy zbliżają Polskę do Litwy, co było też takie trochę szokujące dla niektórych.
No do Litwy i w ogóle, zwłaszcza Kazimierz, przesuwa, więc jeśli mamy odejść od takich obowiązków dydaktycznych, historiozoficznie rzecz biorąc, a nawet geopolitycznie rzecz biorąc, za Kazimierza Wielkiego zwłaszcza następuje coś, co jest mało piastowskie. Piastowie byli zwróceni na zachód. Śląscy od początku do końca. Oni nie mieli innej orientacji. Natomiast Kazimierz Wielki, z powodów, o których długo by mówić, zainteresował się Rusią Halicką, trochę wplątany przez interesy węgierskie, bo to i Węgry się interesowały, Luksemburgowie się interesowali, Litwa się interesowała, więc z jakichś powodów, w sumie może dodatnich, kto wie, zajął się Rusią. On ma duże zasługi dla miasta Lwowa, Kazimierz Wielki, ale od zachodu się odwrócił. On owszem, od północy to był ten Kaś Kosubski, którego usynowił, to jest bardzo dziwne, bo to był jego wnuk, ale jak córka zmarła, Elżbieta, na ospę, no to on wtedy usynowił Kaśka, tam mu różne nadania poczynił, żeby Kaśko miał większe szanse na objęcie korony. Nic z tego nie wyszło.
Nie wyszło nic.
Nic z tego nie wyszło, mimo że Janko Szczarnkowa dużo robił, nawet dopuścił się przestępstwa, ten Janko Szczarnkowa, znany kronikarz, ale nic z tego nie wyszło, to mu się nie udało. Natomiast co dla Jasienicy było ważne na przykład i co dla mnie, gdy wykładam historię idei, jest ważne, to ten odwrót od okcydentalizmu, to zwrócenie polityki na wschód, które okazało się brzemienne w skutki, no bo zdajmy sobie sprawę, polityka polska w coraz mniejszym stopniu będzie zwrócona na zachód, a w coraz większym stopniu na wschód.
Czyli wspomniana Litwa na przykład.
Tak, no to będzie Unia z Litwą, ale wszystkie też kłopoty, które stąd się biorą. Halicz i wszystkie kłopoty, które stąd się biorą. Niektórzy historycy, no także bohater mojej wyobraźni, bohater mojej pierwszej książki, Stańczyk, profesor historii i prawa, Michał Bobrzyński, uważał, że początek anomalii rozwojowej bierze się z tego odwrócenia Polski od zachodu ku wschodowi.
Dynastie.
My wiemy, że wszystkie te nieszczęścia, te wszystkie wojny, które nas tak potem wykańczały, mieliśmy nieprzyjaciół już nie na zachodzie. My nie wojowaliśmy z Niemcami, no z Krzyżakami, no to przez jakiś czas, ale my wojowaliśmy ze Szwecją, z Turcją i z Rosją. Ale ten kierunek zaczyna się za Kazimierza Wielkiego, przypisywany jest Jagiellonom, że to oni nas wciągali w swoje interesy dynastyczne, no skądinąd rywalizując z Habsburgami i przegrywając tę rywalizację. Oni jakby wygrali z Luksemburgami, ale przegrali z Habsburgami. Natomiast z perspektywy historii Polski to nie był dobry kierunek, bo pomnożyliśmy nieprzyjaciół. Niedobrze jest mnożyć nieprzyjaciół, ale myśmy pomnożyli, ponieważ wkrótce dojdzie do sytuacji, w której nieprzyjaciele Litwy, a Litwa miała bardzo wielu nieprzyjaciół, no Moskwę przede wszystkim, staną się naszymi nieprzyjaciółmi. I cały ten ciężar kompleksu wschodniego, straszliwie skomplikowany, do którego nie byliśmy przygotowani tak naprawdę, no spadnie na nas. Zapewne można powiedzieć nadal, że Polska piastowska była pochylona na zachód, a Polska Jagiellońska wychyliła się nawet zanadto na wschód.
Ale warto
pamiętać, że to stało się za ostatniego Piasta, a nie za pierwszego Jagiellona.
Rok 1370, tę datę, chociaż nie mówimy w naszym cyklu o datach, przynajmniej nie wytłuszczamy ich, ale warto tę datę zapamiętać, znacząca dość data, bo to jest ostatni rok panowania ostatniego piastowskiego króla.
Śmierć opisywana zresztą. Kto by chciał przeczytać, bo to jest po polsku, jest tłumaczone, to Jan Koszczankowa opisuje śmierć Kazimierza, chociaż jego kronika właściwie jest poświęcona Ludwikowi, ale Jan Koszczankowa, który dopuścił się, no musimy to powiedzieć, profanacji, bo wykradł niektóre precjoza z grobu Kazimierza Wielkiego dla dobra sprawy, jak potem tłumaczył, bo chciał nimi obdzielić Kaśka Słupskiego, żeby mu ułatwić. No to była taka walka przeciwko Andegawenom, których on nie znosił, których się bał.
O których powiemy wkrótce.
O których powiemy, ale miejmy to poczucie właśnie, że śmierć ostatniego na tronie Piasta była wstrząsem. I dlatego przesadnie może bano się Ludwika Węgierskiego, no bo on nie Piast. Piastowi mieli poczucie, że ziemie polskie, niezależnie czy oni są na Śląsku, czy na Mazowszu, czy jeszcze gdzie indziej, to ich patrimonium, to jest ich ojcowizna. I wpuszczenie tutaj no, dynastii jednak zupełnie obcej, tu nie chodziło o linię żeńską, chodziło o linię męską. To nie jest dobry pomysł na Polskę.
O Andegawenach opowiemy za 2 tygodnie. Profesor Waldemar Łazuga dzisiaj mówił o ostatnim piastowskim królu Kazimierzu Wielkim. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję również.
Dynastie. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.